świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj będziemy kontynuować temat dotyczący etapów, które, dzięki którym dokonuje się przebaczenie doznanych krzywd. Dzisiaj będziemy mówić więcej o przebaczeniu sobie. Zapraszamy Państwa również do włączenia się w naszą audycję. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Zaczynamy od piosenki Edyty Bartosiewicz.
Dlaczego wciąż uciekasz? W ciemności kryjesz twarz. Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Czy może jak sobie radzić? Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza.
Ludzkich uczuć.
Dzisiaj mówić będziemy o kolejnym etapie wybaczenia. Warto wybaczać, zaśpiewała Edyta Bartosiewicz, żeby takie wybaczenie się dokonało, tak jak mówiliśmy podczas już kilku audycji poświęconym wybaczeniu. Trzeba przejść pewne etapy, by takie przebaczenie miało taki pełny wymiar. Mówiliśmy o wielu aspektach wybaczenia. Dzisiaj chcemy mówić o wybaczeniu sobie, ale może przypomnijmy, na czym polegają takie etapy.
Tak sobie właśnie myślę o tym, jak Aniu mówisz o przebaczeniu, ale też i był taki komentarz kogoś tam, kto słuchał trochę tego, co opowiadamy o przebaczeniu. Bo to też może być tak, że są te różne aspekty przebaczenia, czy różne jakieś tam etapy i nie każdy musi doświadczać wszystkich etapów braku przebaczenia, a jednego z nich, nie? Mm. I stąd to są jakby może światła czy wskazówki, co robić albo od czego zacząć. Mówiliśmy o tym, że jeden z takich ważnych aspektów przebaczenia jest najpierw nie mścić się. Kiedy ktoś nas skrzywdzi, żeby na krzywdę zemstą nie odpowiadać, czyli na zło złem, bo wtedy ono się rozmnaża, ale też nie pozwolić sobie, żeby ktoś mnie dalej obrażał, czyli postawić jasne granice, zadbać o własną godność. To można mówić, że jakby to jest początek przebaczenia, co wcale nie jest takie proste i łatwe. Niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że mają swoją godność, że mają prawo do własnych praw, mają prawo do sprawiedliwości, mają prawo o siebie zadbać. Są takie osoby, które robią w siebie może taką ofiarę życia, bo akurat tak byli traktowani.
Ale można też tego etapu tak naprawdę gdzieś nie odczuć się w tym wybaczeniu, można. Bo może to nie w tym tkwi problem, że mszczenia się, czy chęci mszczenia się nie ma, ale wybaczenia również nie ma.
Na przykład. Zostawiamy temat, sprawa zamknięta, zapominamy, tak mówimy często, zapominam, nie pamiętam. Inny może aspekt przebaczenia, o którym też mówiliśmy, że często w upokorzeniu, w krzywdach kryje się nasz wstyd. Ktoś nas krzywdzi i gdzieś tam rodzi się ból, poczucie winy albo fałszywe zresztą często, albo właśnie wstyd. I ona nas zamyka na otwarcie się na przebaczenie. Nie chcę się przyznać, że coś mnie boli, że ktoś mnie skrzywdził. I też mówiliśmy o tym, że ten wstyd ukrywa się pod różnymi maskami i też nas to może nas zamykać na prawdziwe przebaczenie, na otwartość, na ten proces. Dotykamy tu cały czas, to też ważne, że warto wspomnieć o tym, sfery emocjonalnej. Bo właśnie w tej sferze emocjonalnej są wszelkiego typu zranienia i stąd, kiedy ktoś nas krzywdzi, uderza, poniża, są jakieś obelgi, to uderza przede wszystkim naszą sferę uczuć, emocji. I teraz, jeśli tego nie przepracujemy świadomie, a zamykamy to w sobie, blokujemy, czy w jakiś sposób wypieramy, to to będzie w nas dalej pracować i to będzie przeszkadzać. Stąd też tak ciężko chwilami o przebaczenie, bo wiele osób myli takie dwie fundamentalne sprawy i nie myślą, że przebaczenie to jest decyzja, że przebaczam i temat zamknięty, a nie znowu mówią, decyduję tak, modlę się, a wszystko wraca z powrotem. Bo właśnie wraca sfera uczuć i ona wymaga też jakiegoś przepracowania, dowartościowania, docenienia. Stąd też warto, też o tym mówiliśmy, dzielić się tym, co czujemy, co przeżywamy, kiedy ktoś nas krzywdzi, a więc podzielić się z osobą zaufaną, czy z osobą, która nas w jakiś sposób skrzywdziła, co nie jest takie znowu proste. Jeśli osoba, która nas krzywdzi, jest otwarta na rozmowę, jest łatwiej. Ale bywa, że sprawcy nie znamy, winowajca nie chce rozmawiać albo wypiera prawdę. Wtedy nie jest tak łatwo pokonać problem z krzywdy, by wybaczyć. Ale niemniej potrzeba rozmowy, potrzeba otwierania się, mówienia o tym, o sobie na pewno zaufanej, wybranej przez nas. Mówiliśmy też o tym, że w przebaczeniu ważne jest to, żeby się rozstać ze stratami, żeby nie żyć przeszłością. Żeby nie żyć tym, czego mi zabrakło, czego nie było. Umieć to ponazywać, by się z tym rozstać. Często właśnie przebaczenie dotyczy tego aspektu, że wiele osób nie potrafi wybaczyć, bo nie chce się rozstać z tym, co straciło, albo czego nie otrzymali w domu. Co im nie było dane, to się należało jako dzieciom, na przykład miłość rodziców, to ogólnie może ujmę. Albo ktoś nam bliski umiera i teraz nie umiem się z tym rozstać faktem, że ktoś odszedł, z tym się pogodzić. To nie jest takie proste znowu, nie? A więc chodzi o straty. Innym aspektem jeszcze przebaczenia, gdzie jest ważny moment w tym procesie, to umieć wyrażać swój gniew. Że doświadczamy krzywdy, bólu i teraz na się rodzi agresja, złość, gniew. I teraz umieć pokierować tym gniewem, zrobić z gniewu przyjaciela, tak to może technicznie określę. Że to nie jest mój wróg, ale ktoś mi bardzo bliski. Że zdrowa reakcja na krzywdę to właśnie gniew. Tutaj znowu mówiliśmy o tym, że często te uczucia takie trudne, nieprzyjemne są określane jako złe. I stąd, jeśli czuję złość, gniew, agresję, to jak to jest złe, bo tak mi ktoś pokazywał, czy mówił, czy robił, to automatycznie te uczucia wypieram, blokuję i one znowu zamykają mnie na przebaczenie. Innym aspektem, o którym teraz będziemy mówić, to jest przebaczenie samemu sobie. Myślę, że dla wielu osób właśnie ten aspekt może być bardzo ważny, bo są osoby, które nie potrafią sobie wybaczyć. Mówimy, nie potrafią, nie umieją albo nie chcą, sobie z tym nie radzą. Dlaczego ten moment? Bywa tak, że ten moment przebaczenia sobie jest kluczowy w rozwoju takim duchowym człowieka, rozwoju w ogóle osobowym, momentem nawet może zwrotnym. Przebaczenie Bogu czy przebaczenie drugiej osobie może się rozpocząć właśnie wtedy, kiedy umiem przebaczać sobie. To jest prosty niby wniosek, bardzo oczywisty, że jeśli sobie nie wybaczam, to też nie wybaczam innym. Chociaż niektórzy myślą, że to jest możliwe. Prawdopodobnie nie. Jak nie umiem sobie wybaczyć pewnych spraw, które zaistniały, czy błędów wyborów, a trafię na osoby, które zrobiły podobnie, to jak sobie nie wybaczę, to też i tym osobom nie będę wybaczał. Po prostu ich problemy będą mnie w jakiś sposób ścigać, będą mnie razić, dotykać. I stąd one ukażą mój osobisty problem. Więc kto chce przebaczać, ale nie daje rady tego uczynić sam w stosunku do samego siebie, podobny jest do pływaka, którego fala odpływu ciągle go ściga, nieustannie wchłania go na pełne morze. On próbuje uciec, ale ta fala ciągle go pochłania i na pełne morze wyciąga daleko od brzegu. Więc ktoś, kto nie umie przebaczyć sobie, nie uczy się przebaczać sobie, co to znaczy, nad czym tu pracować, zaraz o tym będziemy sobie mówić w konkretach, co to znaczy, że człowiek nie umie sobie wybaczyć, na czym polega problem, z czego to może wynikać. Nie? Więc to się da jakoś tam ponazywać, myślę, że w miarę konkretnie. I teraz jeśli jakieś tam konkretne wysiłki podejmujemy, by przebaczyć drugiemu, to będą one neutralizowane przez nienawiść, którą czuję do samego siebie. Nawet w takim przypadku, gdy nie doznaliśmy określonej obrazy czy obelgi, to przebaczenie sobie zawsze będzie taką jedną z ważniejszych praktyk duchowych, czy nawet takich psychiczno-duchowych, w uzdrowieniu. Przebaczyć sobie. Po czym to można poznać? Takie proste pytania. Czy siebie akceptuję? Czy akceptuję swoją przeszłość? Takim, jakim jestem? Czy akceptuję swoje błędy, porażki, słabości? Czy akceptuję to, że dałem się oszukać, manipulować? Bo to bywa różnie. Czasami nas boli to, że właśnie zgodziłem się na coś. Nie to, że mnie ktoś skrzywdził, ale że ja się zgodziłem na to, żeby ktoś mnie krzywdził. I teraz wybaczyć sobie na przykład taki błąd. Takich sytuacji myślę, że w naszym życiu jest dużo, kiedy nam jest ciężko pogodzić się z naszymi błędami, wadami, słabościami, brakami, wyborami, które były złe. I gdy jesteśmy głęboko zranieni, albo gdy nie mam już się nad czym zastanawiać, czy przebaczyć sobie, to wiadomo, że tu jest potrzebna decyzja, bo jestem przyparty do muru, nie mam wyjścia. Albo będę coś rzeczywiście w tym kierunku robił, żeby się uczyć sobie wybaczyć, siebie akceptować, albo dalej będę pogrążony w takim błędnym kole. Duży wstrząs, zwłaszcza gdy pochodzi on od osoby bliskiej, na przykład od męża, od żony, od przyjaciela, kogoś, na kim nam bardzo zależy, rozbije nas na kawałki, zniszczy naszą jakąś wewnętrzną jedność. Będą wtedy się w nas rozpętywać równe, przeciwstawne siły, różne siły. I jedynie takie pokorne wybaczenie, którego sobie udzielimy, będzie mogło nam pomóc przewrócić pokój wewnętrzny, jakąś wewnętrzną harmonię, jedność i otworzyć się na możliwość przebaczenia drugiemu, a tym bardziej otworzyć się na miłość Pana Boga. Osoba, która siebie nie kocha, sobie nie wybacza, będzie jej trudno być na przykład na mszy świętej. Trudno się spowiadać, trudno się modlić, trudno słuchać słów Pana Boga o miłości, o miłosierdziu. Ja mogę pomagać wszystkim, ale nie sobie. Ja mogę poświęcać siebie, ale sobie czasu nie poświęcę. Dlaczego? Nie? Więc to też pokazuje jakiś problem, gdzie siebie nie kocham, a miłość do samego siebie jest pierwsza, by można było kochać innych. A znowu, żeby kochać siebie, to też trzeba umieć sobie wybaczać. To się jedno z drugim też wiąże i łączy. Na razie może jakaś piosenka.
Posłuchamy Geru.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
On garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier, tout à coup on espère. Au hasard d'un jour, pareil aux autres, se sent moins lourd, la vie nous porte pour un regard de lumière, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Wracamy do tego przebaczenia samemu sobie. Tak w przerwie tutaj rozmawialiśmy, że trudna sprawa, chyba trudniejsza niż wybaczenie drugiej osobie. No właśnie, dlaczego tak jest z tym przebaczeniem? Dlaczego nam jest trudno tak przebaczyć sobie?
Będziemy zaraz o tym mówić. Dlaczego tak, czego to wynika? Ale ja na przykład mogę stwierdzić tak bardzo ogólnie, że były takie momenty w życiu, kiedy mi było trudniej przebaczyć sobie moje wybory, które były złe, niewłaściwe, niż to, że mnie ktoś, powiedzmy, skrzywdził. Albo w jakiś sposób zranił, nie? Albo w jakiś sposób mnie obraził. Nie? To było mi łatwiej jakoś tak zrobić, żeby wybaczyć, oddać to Panu Bogu jakoś tam. Tak to ogólnie w tej chwili umiem bez konkretów. Ale żeby sobie wybaczyć, nie? Że ja popełniłem błędy, że teraz ja muszę tego konsekwencje ponosić, nawet chwilami może przez lata, no to jest to trudne. Dla mnie jest to trudniejsze, może tak.
Myślę, że nam jest też trudno w sytuacjach z drugim człowiekiem spojrzeć na sytuację na zasadzie, że nie problem tkwi w tym, że ktoś mnie zranił, tylko że ja na przykład pozwoliłem siebie zranić właśnie bardziej.
To właśnie wybaczyć sobie, że pozwoliłem, nie?
Czasem tego nie dostrzegamy, że tutaj jest problem.
Tak, i będziemy o tym za chwilę mówić, ale też to tak jeszcze myśl mi przychodzi, że trudno wybaczyć sobie, to pogodzić się z tym, co zrobiłem źle, to jest raz, ale dwa, ponieść konsekwencje. Bo gdyby tylko to załatwić w reściach, decyzja, dobra, okej, nie ma problemu, temat zamknięty. A to nie jest tak na przykład często. Są takie decyzje, że skutki tego niesiemy całe życie. No i teraz co z tym zrobić, nie? Dźwigamy ciężar, nie jest takie to proste. To są tematy trudne. I teraz ja na przykład, jak jest jakaś tam wewnętrzna nasza harmonia rozbita, jest ona często bardzo krucha, bardzo chwiejna. Łatwo rozbić nas równowagę wewnętrzną, jakieś rozczarowanie, niesprawiedliwość, nieszczęście, choroby, cierpienie, ludzie, różne słowa, teksty. Ktoś ci opinię zszarga, poniży, wykorzysta, jesteś zwykłą rzeczą, jakąś tam powinnoszenie szmatą. Bywa też i tak, przecież ile dzisiaj jest takich sytuacji trudnych, gdzie ktoś nas w taki sposób potraktuje, ale bywa, powiedziałaś właśnie, Aniu, że ktoś odkrywa, że ja się na to godzę. Ja się na przykład godzę na bycie ofiarą z lęku. Ja się boję postawić, boję się jasno powiedzieć, co myślę. Boję się zadbać o własne prawa. I co wtedy jeszcze bardziej boli, że tak jestem słaby, że nie potrafię. Więc to są takie tematy trudne często i bardzo bolesne. Stąd rodzą się w nas w takim rozbiciu różne reakcje, często bardzo sprzeczne. Gdzie już nawet nie ma tego pokoju wewnętrznego, jest masę problemów, rozbicia emocji, nie wiem, przekleństw, wulgaryzmów. Gdzieś to musimy wyładować. Chwilami jest tak, że wchodzimy w coś, żeby to rozładować. Potem jeszcze większy krzykas moralny. Więc to się tak często po prostu napędza. I jak to wybaczyć? Jak to wszystko połączyć? Czego tu zacząć? Otóż tak zaplątani w siebie możemy stawać niezdolni do przebaczenia drugiemu człowiekowi. Na pewnych rekolekcjach, które prowadził ksiądz dla osób żyjących w separacji i rozwiedzionych, poprosił ich, aby opisali przeszkody na drodze przebaczenia. Jakie były przeszkody w ich życiu, że im było trudno przebaczyć? Z czego to wynikało? I okazuje się, że z tych wypowiedzi uczestników rekolekcji jedną z takich najważniejszych przeszkód, którą oni wymieniali, była dyskredytacja samych siebie, czyli niezdolność przebaczenia sobie. Na razie tak to ujmijmy. Na przykład, jakie były wypowiedzi tych ludzi? Jest mi trudno wybaczyć sobie samemu, ponieważ rozbiłem rodzinę. Nie zastanawiałem się przed jej opuszczeniem. Nie okazałem się dość wielkoduszny, by tolerować konflikty małżeńskie. Trudno mi wybaczyć, ponieważ rozbiłem rodzinę. Inna wypowiedź. Powinnam była przewidzieć problemy, gdy wychodziłam za mąż za człowieka o takiej wrażliwości psychicznej. Powinnam była przewidzieć, gdzie miałam oczy, czym ja się kierowałam. Mam żal do siebie za to, że byłem tak naiwny, żeby jej całkowicie zawierzyć. Mam żal do siebie, nie, że byłem tak naiwny. Nie mogłam sobie wybaczyć tego, że przed małżeństwem łudziłam się, że zmienię mego męża alkoholika. Ileś razy ktoś właśnie tak mówi, że będę wytrwały, będę cierpliwy, może po ślubie to się zmieni. Nie? A ktoś mówi, właśnie, nie mogę sobie tego wybaczyć, że przed małżeństwem. Jestem wściekła na siebie, że wierzyłam w jego kłamstwa i znosiłam tak długo jego zdrady i nadmierne wydatki. Jestem wściekła na siebie, bo wierzyłam. Osoba, wobec której odczuwam największą trudność w przebaczeniu, to ja sama, ciepły kluchy, dlatego że uparłam się żyć w małżeństwie bez przyszłości, że byłam zbyt materialistyczna. Tylko sukces, tylko przyjemność, tylko materia na przykład. Sobie wybaczyć. Mam trudność w przebaczeniu sobie tego, że nie jestem gotowa przebaczyć. I te wyznania, te wypowiedzi ludzi ukazują tak, myślę, że dość trafnie, do jakiego stopnia ludzie pod wpływem dużego rozczarowania są skłonni, żeby siebie oskarżać. Nie mogą sobie wybaczyć, że wystawili się na takie nieszczęście. A obraza, którą znieśli, ujawnia im ich przede wszystkim brak, ich braki czy ich słabości, to, że oni się wystawili na zranienia sami, może świadomie, może nieświadomie, ale zrobili to. I oprócz upokorzenia często czują się ogarnięci przez wstyd, przez poczucie winy, do czego dołącza się też długi korowód różnych upokorzeń, i który wynika z przeszłości. Temat jest bardzo złożony, nie jest taki jednoznaczny. Jak ktoś mówi, że dla niego nie ma problemu z przebaczeniem, bo daje wszystko Panu Bogu, no nie wiem, czy jest to takie do końca prawdziwe stwierdzenie. Ono jest słuszne, ale czy do końca jest tylko tak, nie? oddać Panu Bogu. Pamiętam taką kobietę, która właśnie mówiła, że zawsze oddaje wszystko Panu Bogu i Bóg wszystko załatwia i Bóg wszystko uzdrawia. A kiedy na nią patrzyłem, na jej życie, na jej zdrowie, na jej organizm, na jej zachowania, reakcje, to nie byłem pewny, czy to naprawdę Pan Bóg to wszystko uzdrawia, bo ona powinna była ruszyć prawdę o sobie, całą przeszłość, tak mi się wydaje. Powinna szukać pomocy. Jak zapytałem, jaka była przeszłość, jaka była rodzina, to się włosy na głowie jeżą. Po prostu jedna wielka masakra, ogrom zranień i to, co ona przeszła, to jedno wielkie piekło. I ona mówi z uśmiechem na twarzy, że Pan Bóg wszystko uzdrowił. A kobieta nie jest w ogóle siebie świadoma tak naprawdę, kim jest, jaka jest, co się z nią stało, co z czego wynika, waga tych krzywd, zranień, ich skutki, nie ma w ogóle świadomości, tylko modlitwa. Myślę, że tam tylko kwestia czasu i tam będzie z nią źle.
Myślę, że to często zdarza się takie przekonywanie samych siebie, że wybaczyliśmy, że sobie wybaczyliśmy, że nie ma problemu.
Kocham swoich rodziców, no, byli tacy, jacy byli, mego męża albo kogoś tam jeszcze, a że tacy byli, no każdy człowiek jeszcze słaby i grzeszny, no, każdemu się można go podwinąć. Niektórzy tak właśnie mówią i jakby lekceważą skalę problemów. Może tak być. I teraz, z czego może wynikać problem braku przebaczania sobie? Może piosenka, ale powiem tylko tyle, że często wynika to z tego, że siebie lekceważę, że siebie poniżam.
Zostawiam Państwa na chwilę z tą myślą.
świat ludzkich uczuć.
Przed piosenką wspomniał ksiądz o tym, że nienawiść do samego siebie czy lekceważenie siebie to też ważny aspekt, który warto wziąć pod uwagę, patrząc na wybaczenie. No właśnie, lekceważenie siebie. No, może któryś ze słuchaczy może sobie pomyśleć, że no jak to, ja siebie nie lekceważę, no przecież sam ze sobą się liczę w życiu. Tylko, że nie, okazuje się, że nie zawsze. Skąd się takie lekceważenie może wziąć?
Można tak to ogólnie ująć. Dlaczego człowiek siebie nie kocha? A bardziej konkretnie, bo miłość się przejawia w konkretach. Dlaczego siebie lekceważę? Dlaczego siebie poniżam? Dlaczego siebie upokarzam? Dlaczego siebie się wstydzę? Dlaczego czuję poczucie winy, kiedy myślę o sobie? Tego typu pytania, nie? Z czego to może wynikać? Lekceważenie siebie ma głównie takie trzy źródła, z których ono się może rodzić. To jest pierwsze, rozczarowanie. Rozczarowanie, co to jest? Chodzi o co? Że nie dorównuję wymarzonemu ideałowi. Mam swoje ideały, być może ktoś mnie w te ideały wkomponował, być może ktoś mi wmówił, że synu drogi, ty masz być taki, taki i taki, to jest ideał życia. A potem okazuje się, że niestety ja do niego nie rastam. On mnie przerasta, jest zbyt wielki. Albo to może być nie tyle, to nie jest może tyle posiadanie ideałów, co idealizm. To się wiąże często z postawą perfekcjonizmu. Osoba perfekcyjna.
Doskonałość, dążenie
do takie rozczarowanie dotyczy osób perfekcyjnych. To jest oczywiście zaburzenie, jest to postawa niewłaściwa, postawa przesadzona. Zazwyczaj ona się rodzi w domu, prawdopodobnie w rodzinie. Drugie źródło to przekazy negatywne, które pochodzą od rodziców albo od osób mających duże dla nas znaczenie. Czyli mówienie o nas negatywne, odzywanie się do nas, postawy wobec nas negatywne, obojętność wobec nas, wyzwiska, poniżanie, bicie, przemoc jakaś tam psychiczna, fizyczna, lekceważenie nas, jesteśmy na marginesie, nasze potrzeby, nasze oczekiwania są niespełniane, jakbyśmy byli nieważni. To wszystko jest jakieś podejście negatywne do człowieka i stąd rodzi się lekceważenie siebie, bo jak mnie lekceważą, to jak mam się nauczyć siebie cenić? Jeśli ktoś mnie ceni, kocha, to ja się nauczę siebie cenić. Nie? To wszystko wynika gdzieś tam od autorytetu, od rodziców. Generalnie dom. I trzecie źródło to ataki własnego cienia. Kiedyś o tym mówiliśmy, o podświadomości, że rzeczy wyparte w podświadomość, brudne sprawy, tak to określę, grzeszne, słabe, upokorzenia, wstyd, ból, cierpienie, zranienia, które nie są przepracowane, będą się ujawniać w formie cienia. I też będą formować w nas niestety postawy, które będą niewłaściwe. Między innymi będę siebie lekceważył. Cień będzie nas zamykał na rozwój duchowy, na rozwój ludzki. Będzie nas zamykał na ogromny potencjał, który w nas jest, a jest nierozwinięty. Nie? Teraz może kilka słów na temat tych trzech źródeł. Pierwsze źródło to właśnie rozczarowanie, czyli ta wrogość do samego siebie może pochodzić z tego, że poszukuję szczęścia, ale w znaczeniu absolutnej perfekcji. Być szczęśliwym to być doskonałym, być perfekcyjnym. To tak jakbym był Bogiem, albo ktoś jest boginią, albo jakimś, nie wiem, królem, który ma być nieskazidelny i bezbłędny. I to pragnienie doskonałości działa w nas bardzo często, mimo różnych ograniczeń, czy jakiejś tam bezsilności stworzenia, jakim jesteśmy. Jest też w nas taka chęć bycia doskonałym, szczególnie kiedy mieliśmy w domu takie wymagania. Szczególnie wtedy, kiedy byliśmy kochani za coś. Miłość taka zasługująca. Nie bezwarunkowa, nie wymagająca, tylko zasługująca, że jeśli będziesz dobry w nauce, jeśli będziesz świetnie pracował, jak się będziesz dobrze modlił, do kościoła będziesz chodził, jak będziesz posłuszny, to będziesz kochany. To jest na tej zasadzie. Więc wtedy tworzy się w nas taka postawa. Dziecko będzie rozmyślało, jak być kochanym przez rodziców. Aha, czyli jeśli będę robił to i to i to, będą mnie kochać. I tak się tworzy w nich postawa perfekcjonisty. I stąd, jeśli mamy taką postawę, to powinniśmy ją w sobie zmieniać. Dlaczego? Trzeba się uczyć akceptować swoją ograniczoność. Tolerować też własne poczucie winy. Bo nie jesteśmy doskonali, jesteśmy tylko ludźmi. Mamy w sobie dużo talentów, zdolności dobra i piękna, ale też wiadomo, że jest ta sfera słabości, grzechu, ograniczeń po prostu. Jesteśmy wszechmocni, a nie wszechmogący. taki jest Bóg, ale człowiek taki nie jest. I akceptacja własnego konkretnego stanu zawsze będzie uważana za duży krok na drodze zdrowia duchowego czy psychicznego. Jak człowiek siebie akceptuje takim, jakim jest, ze swoimi słabościami, ma szansę na rozwój. Nazywamy to pokorą. Właśnie stawanie w prawdzie takim, jakim jestem, jest właśnie pokorą. Jest to cnota. I ta cnota pomaga przyjąć wobec samego siebie słuszną miarę. Słuszną, prawdziwą, taka, jaka jest. Ani przesadzona, ani umniejszona. Pomaga ona też wybaczyć sobie nie tylko swą ograniczoność czy omylność, ale również uważanie siebie za wszechmocnego, czy wszystko wiedzącego, czy nieskazitelnego, doskonałego pod każdym względem. Rozczarowanie sobą. Jak człowiek nie nauczy się przyjmować siebie takim, jakim jest, będzie siebie lekceważył. Tu głównie postawa perfekcjonisty jako zaburzenie ma duże znaczenie. Druga sprawa to przekazy negatywne. To drugie źródło, kiedy człowiek siebie wini, kiedy siebie nienawidzi, kiedy podchodzi do siebie negatywnie, zależy od tego też, jak mówią o nas rodzice. Osoby, które są dla nas ważne. Jeśli ktoś doświadczył wyzwisk, poniżania, epitetów, odrzucenia, niekochania, będą miały te wszystkie sytuacje ogromną rolę w życiu takiego człowieka. Te przekazy są werbalne i niewerbalne. Słowne i często gesty, postawy. I na przykład weźmy pod uwagę negatywne przekazy niewerbalne. Małe dziecko odczuwa w swoim ciele całą masę przekazów niewerbalnych, jak na przykład gesty niecierpliwości mamy, agresywności taty. Oni nic nie mówią, ale swoją postawą pokazują, że są agresywni, są wściekli, są źli, są niecierpliwi. Dziecko to chłonie. Czy to chodzi na przykład o zmęczenie, czy chodzi o depresję, czy nieświadome odrzucenie dziecka, czy niedbalstwo o zasadniczej opiece, czy wtrącania się w intymność dziecka, czy akty przemocy, nadużycie seksualne. Dziecko rejestruje to wszystko w swym systemie nerwowym i pamięci. I brak szacunku, a nawet nienawiść do siebie będą później rosnąć po odbiorze takich pejoratywnych przekazów werbalnych, takich jak niegrzeczne wypowiedzi, nieżyczliwe sądy, porównania, ośmieszanie, czy nawet przezwiska. Ogół tych różnych niekorzystnych przekazów też może powodować tworzenie się różnych kompleksów niższości, które dręczą osobę. Będzie ona się wtedy czuła przytłoczona albo niezdolna do dążenia do jakiegoś źle zdefiniowanego celu albo nadanego jej przez negatywne oceny. I te rozczarowania sobą, ciągle jakaś przegrana gdzieś tam przed oczami się jawi, będzie tę osobę pogrążała w takiej chandrze, w okresowych stanach depresyjnych, a jeżeli nie będzie pomocy, to może być nawet popchnięta do samobójstwa. To jest taka forma ostateczna odmowy przebaczenia sobie. Tak może być. I ta trzecia forma lekceważenia siebie, co nas zamyka na przebaczenie sobie, co może być też źródłem złego samopoczucia, winy względem samego siebie, wypływa z cienia osobowości. Cień składa się z różnych aspektów siebie, których nie mogliśmy albo nie potrafiliśmy rozwinąć, bo uważaliśmy, że są one nie do zaakceptowania przez środowisko, przez rodzinę na przykład. Takim ogarnięciem może taką paniką wobec tych części siebie, które osądzamy jako nie do przyjęcia, spychamy je do swojej podświadomości. Na przykład, tak żeby to może jakoś ukonkretnić. W domu, w mojej rodzinie, zawsze dzielimy się wszystkim. Dziecko dobre, czy jest dziecko podzielne. Czyli wtedy dzielimy się wszystkim, czyli dzieci nie mają prywatności, nie mają intymności, nie mają nic własnego. Wszystko jest nasze. I wtedy się w nich będzie rodziła ogromna zazdrość, ogromny egoizm, ogromna walka, złość, gniew. W przyszłości oni będą bardzo zabiegać o to, żeby coś mieć. Mieć swojego i tym się nie dzielić. Na przykład. I teraz to, co było stłumione, prawo do intymności, prawo do prywatności, bo to jest nierozwinięte, przez podświadomość, bo to jest wyparte, będzie później ujawniało w życiu dorosłym jako na przykład postawa egoistyczna. Dziwnie to może brzmi, nie? Uczyliśmy podzielności dzieci, otwartości, pomagania, a wychowaliśmy egoistę. Jak to? No właśnie. Bo zapomnieliśmy o tym, że dziecko również ma prawo do czegoś własnego. Moje zabawki, moje ubrania, moje cukierki, mój świat i tam nie ma nikt wstępu, chyba że ja pozwolę. I to jest szanowane przez dom. Dla przykładu taka sytuacja. Teraz, kiedy spychamy to wszystko w podświadomość, to się później to wszystko ujawni w wieku dorosłym. Tak może być na przykład z agresywnością, którą boimy się wyrażać. W domu nie można było wyrażać złości, gniewu, agresji. Dziecko potulne, posłuszne, grzeczne, ułożone, religijne, bardzo pobożne, przecież uczące, nie? Nie robiące żadnych problemów. A kiedy dorasta, nagle okazuje się, że jest zwykły człowiek. Jak to? Bo mu nie wolno było wyrażać gniewu, złości, agresji. Ona jest kumulowana przez lata. Właśnie wchodzi w podświadomość i to później wszystko wyjdzie. Szczególnie w wieku dorastania albo w przyszłości. I teraz jak to wszystko opanować? Niektórzy się na przykład mówi, że mam takie, a takie agresje, że sobie z tym nie radzę. A czy kiedykolwiek wyrażałeś agresję, gniew, bunt, złość? Nie. Musiałam być zawsze posłuszny rodzicom. Zawsze oni mieli ostatnie zdanie. Nigdy z nimi nie rozmawiałam, nigdy nic nie wyjaśnialiśmy. Oni mieli zawsze rację. Rodzic to mój Bóg, to moje sumienie. No co jest nieprawdą. Dziecko ma sumienie, dziecko ma się uczyć, wybierać, decydować, uczyć się być samodzielnym i za swoje wybory konsekwencje ponosić. Mamy wolną wolę, więc nikt nie może za moją wolę decydować. Ja mogę pomóc, ukierunkować. A więc wychowanie, tak sobie to myślę, kojarzę, że wychowanie człowieka zmierza do tego, że człowiek staje się samodzielny i odpowiedzialny za swoje wybory i decyzje. A bywa na przykład, że rodzic na to nie pozwoli. Bo on z troski, z miłości, takiej nadopiekuńczości uzależnia dziecko od siebie tak naprawdę. To nie jest prawdziwa miłość. Dziecku są stłumione te dążenia do wyborów, decyzji, do samodzielności i nagle to się może ujawnić w formie gniewu, buntu, braku posłuszeństwa, braku szacunku. Nagle zrywa więź z rodzicami. A bywa odwrotnie, że może być tak złamane przez rodziców, że się nigdy nie usamodzielni, że nie wyjdzie za mąż, że nie ożeni się. Albo nawet jeśli tak zrobią, to będą słuchać mamy albo tata. Żona, mąż nie będą ważni. Może też tak być. Więc tych tematów, gdzie możemy coś stłumić w sobie, albo talenty na przykład, tak samo. Człowiek ma piękne talenty, ważne, wielkie i są nierozwinięte. Bo na przykład ktoś wyśmiał tę osobę, że ma takie talenty. Ty z takimi talentami gdzie? Do łopaty. Albo coś tam. Więc albo ktoś kogoś lekceważył, poniżył, nie pomógł rozwiązać talentów. Dopiero gdzieś tam w wieku dorosłym odkrywamy, jakie mamy talenty, a moglibyśmy żyć inaczej, robić coś innego. No, niestety, czas minął. Teraz pogodzić się z tym, może jakoś tam po amatorsku rozwijać talenty. Pewnie, że tak. Jak najbardziej trzeba, póki żyjemy, tym się zająć. Ale też to może mieć wpływ na nasze życie. Może jakaś piosenka.
Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth and fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed.
Hallelujah.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do tego wybaczania sobie. Trudno jest niektóre sytuacje wybaczyć i sobie wybaczyć zwłaszcza, bo no tutaj mamy taką wypowiedź naszej słuchaczki, że to wolność przyznać sobie prawo do tego, żeby czasem się sobą rozczarować. Z tymi rozczarowaniami sobą no częściej bywa tak, że latami gdzieś tam w sobie nosimy taką myśl, że mogliśmy inaczej, mogliśmy powstrzymać się, mogliśmy coś zrobić inaczej po prostu i nie byłoby takich skutków w naszym życiu, ale nie zawsze tylko od nas zależy takie wybaczenie sobie, bo są sytuacje, w których jesteśmy atakowani przez kogoś i się z nim identyfikujemy.
Tak, i tutaj kolejny mechanizm, który jest taki trudny chyba do rozeznania, bo nie zawsze mamy jego świadomość, to jest identyfikacja z agresorem. Ona też nam może przeszkadzać w przebaczeniu sobie. Tak jak mówiliśmy o tym rozczarowaniu, to postawy perfekcjonisty, czy przyjęcie negatywnych przekazów od naszych rodziców, tu taka jeszcze przychodzi jedna, ona taka jest trochę straszna w treści i myślę, że dość bolesna. Tak myślimy o sobie, jak o nas mówiono. Już tak bez ogródek. Jeśli nas, o nas mówiono dobrze, pięknie, szlachetnie, doceniano, chwalono, zachęcano, potwierdzano, to takie komunikaty będą nas budować i rozwijać. Ale kiedy były bardzo negatywne, gdzieś tam to w nas brzmi, odzywa się. Albo właśnie podświadomość, rzeczy wyparte do cienia osobowości będą się ujawniać w projekcjach, w atakach na ludzi. Jeśli nie byłem osobą, która umie wyrażać gniew, agresję, złość w sposób taki pozytywny, twórczy, to ona się niestety przeciwko mnie obróci i stanie się autoagresją, albo będę bardzo agresywny wobec ludzi i będę ranił albo ludzi, albo siebie tak naprawdę i w konsekwencji będzie mi trudno wybaczyć sobie. Pamiętam takiego pana, ojca rodziny, kilkoro dzieci, który właśnie mówił z bólem i takim płaczem, że trudno jest mu sobie wybaczyć swoją agresję, kiedy dziecko nie posłucha, zrobi coś źle, traci cierpliwość i wybucha gniewem. I rani te dzieci, krzywdzi. I to jest silniejsze od niego. Właśnie też po części dlatego, że nie nauczył się wyrażać swojej agresji, złości, gniewu, bo takiej możliwości nie było w domu. Musiał być podporządkowany rodzicom bezwzględnie i niestety podświadomie robił to samo z dziećmi. Co go bardzo bolało, kiedy sobie to uświadomił, ale nie było tak łatwo to od razu zmienić. Trzeba było też dużo pracy i łez, i przepraszania. I teraz ten jeszcze taki inny moment, też ważny, właśnie identyfikowanie z agresorem. W wyniku obrazy, może jakiejś zniewagi, czy osobistego ataku, pojawia się często takie dziwne zjawisko, nazywane identyfikacją z agresorem. Jest to pewnego rodzaju sposób na przeżycie, który służy uniknięciu losu ofiary przez zamienienie siebie z samym znieważającym. Jak to rozumieć? Otóż przybierając w ten sposób moc napastnika, ofiara ma złudzenie, że broni pewnej godności albo pozoru autonomii. Powiedzmy, ktoś mnie bił kijem, więc ja po takich doświadczeniach biorę kij do ręki i jak ktoś się do mnie zbliży i będzie chciał mnie skrzywdzić, również robię to samo, a nawet jeszcze bardziej. Nie pozwolę sobie, by ktoś mnie krzywdził i robię to samo, co ze mną robiono. Nawet mogę tego nie widzieć, nie być tego świadomym. Mogę zamienić kij na białe rękawiczki. Zrobić to bardzo subtelnie, bardzo inteligentnie. W sposób zakamuflowany. A tak naprawdę robię to samo, co ze mną robił agresor. Tylko w innej formie. Tak może być. I to mi będzie tak naprawdę niszczyć. Bo wymierzy agresja, złość, gniew, bunt, nienawiść do samego siebie, poniżenie. To nie jest przebaczone, to nie jest uzdrowione, a tak naprawdę jest to błędne koło, które właściwie we mnie jest jako rola agresora, którego doświadczyłem wcześniej. Gram tę rolę. I teraz, kiedy przybieram moc napastnika, powtarzam, mogę mieć złudzenie, że bronię pewnej godności albo pozoru autonomii. Problem jest taki, że jeśli nawet obraza raz zniknie, to my pozostajemy swymi własnymi prześladowcami. My żyjemy tą obrazą. I prawie wszystkie szkoły, powiem tu psychologiczne, mówią o tym zjawisku, że ono może występować w życiu człowieka, To jest nazywane jako mechanizm obronny, na przykład kompleks wyższości, jakaś neurotyczna wina, jakiś krytyczny rodzic albo superego. I ta część mej istoty staje się wtedy despotyczna. Ona jest bezlitosna względem mnie samego. Są osoby, które siebie bardzo niszczą. Są bezwzględne wobec samego siebie. Dlaczego tak jest? Nie? Dochodzi do głosu w pewnych wyrażeniach, które zdradzają nadmierne wymagania względem siebie. Jak i takie odwieczne niezadowolenie. Po czym to można poznać, kiedy człowiek utożsamia się z agresorem? Taki wewnętrzny dialog, który prowadzi człowiek ze sobą, ale to widać później w rozmowie, kiedy słyszymy pewne słowa i sformułowania. Na przykład, trzeba żebym, albo muszę, ja to muszę, albo powinienem, trzeba było. Czasem ta gorycz wyraża się poniżającymi przezwiskami, obelgami, które oczywiście adresujemy do samych siebie. Osoby takie często mówią muszę, nie powiedzą chcę, tylko muszę. Kto cię zmusza? Masz wolną wolę. Nikt ci nie zmusza, a ty cały czas mówisz muszę. Oczywiście są takie sformułowania, takie zdania, gdzie słowo muszę jest adekwatne i właściwe, nie? Ale jak ktoś cały czas tylko używa tego słowa, w każdym kontekście, to coś tu pokazuje, to słowo, że no, coś jest nie tak prawdopodobnie. Taki dialog stwarza biegunowość. Otóż dwie części mnie wchodzą w konflikt. Jedna ma tendencję do tyranizowania drugiej przez wymagania niemożliwe do spełnienia, podczas gdy druga znosi wszystkie oskarżenia i ma skłonność do deprecjonowania siebie wobec swych nędznych rezultatów i czasami do buntowania się. I z tej wojny, często nieuświadomionej, rodzą się uczucia winy, rozległego niepokoju czy jakieś stany depresyjne. Za każdym razem, gdy padamy ofiarą zniewagi czy agresji, część naszego wnętrza daje się poniżyć przez napastnika i staje się wspólnikiem swego własnego winowajcy, prześladując go. Czyli konkretnie siebie mam tu na myśli. Zło, które jej wyrządzono, skłania ją do przeżuwania raniących słów, do ponownego ujrzenia obrazów nieszczęsnego wydarzenia albo do ożywienia uczuć doznanych podczas zniewagi. I zło wsączyło się w nas. I ten, który był maltretowany, bardzo ryzykuje zwrócenie przeciwko sobie samemu i przeciwko innym nadużyć, których stał się przedmiotem. Też się często zdarza, że ludzie oskarżają się tymi samymi słowami, co ich agresor. Na przykład pewna kobieta powtarzała bez przerwy: jaka jestem głupia. I ksiądz prosi ją, by powtórzyła sobie tę obelgę. Wsłuchując się dobrze w brzmienie swego głosu, aby odkryć, do kogo należy ten głos, który zakwalifikował ją jako głupią. I ku jej wielkiemu zdziwieniu odkryła w swym głosie głos męża, który tak ją traktował przy rozstaniu. Mówiła o sobie w taki sposób, jak ją niszczył mąż. A ileż razy my mówimy o sobie w taki sposób, jak o nas mówiły autorytety, osoby ważne. Widać stąd, że jeden z pierwszych warunków przebaczenia sobie samemu polega na rozpoczęciu wybaczenia sobie tego, że mogliśmy się identyfikować ze swym winowajcą. Przecież na przykład dużo ludzi mówi tak: nie będę taki jak mój ojciec. A okazuje się później w praktyce, jak jestem ojcem, mam własną rodzinę, że robię to samo, co mój tata czy moja mama. Skąd to masz? Teraz trzeba to przepracować, ponadzwać bardzo konkretnie, by móc to zmienić. Bywa właśnie tutaj problem tego mechanizmu obronnego, który jest często w nas silny. Jak nie ma świadomości, no to nie da się tego zmienić. Powinna być świadomość. Piosenka.
I've been through. Couldn't see the light at the end of the tunnel. I didn't know what to do. I've been through. There was something that I never knew. I had an angel on my shoulder with a plan for me, divine. Must be an angel on my shoulder who was right there. All
ludzkich uczuć.
No właśnie, jak to jest z tym wybaczeniem? Uświadamiamy sobie nienawiść do samego siebie. Mówimy o tym, przyglądamy się, czy lekceważymy siebie, czy też nie. Przyglądamy się, czy nie identyfikujemy się z agresorem i co dalej.
Kierunek jest bardzo prosty. Tak w teorii, tak jak mówi nam Ewangelia Jezus, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A miłować siebie, to akceptować siebie, sobie wybaczać. Też tak można mówić o miłości, bo ona ma taką postać. Natomiast ceną, którą musimy płacić za brak akceptacji siebie, czy szacunku dla samego siebie, cena jest bardzo wysoka. Można mówić o tym pod kątem badań, analizy zachowań człowieka. Na przykład często mówi się o tym, że nerwica ma swoje źródło w braku akceptacji i poszanowania siebie. Przednerwica jest wewnętrznym rozłamem, stanem wojny z samym sobą. Wszystko to, co pogłębia ten rozłam, pogarsza stan chorego, a wszystko, co łagodzi, prowadzi do uzdrowienia. Albo kiedy mówimy o miłości samego siebie, akceptacja samego siebie jest istotą problemu natury moralnej i kwintesencją poglądu na życie. Nadmiernie głodnego, nakarmienie głodnego Wybaczenie urazy, miłość nieprzyjaciół w imię Chrystusa są to niewątpliwie wielkie cnoty, gdyż to, co czynią najmniejszemu z moich braci, czynią Chrystusowi. Ale co by się stało? Co by się stało, gdybym odkrył, że najmniejszy wśród nich wszystkich, najbiedniejszy spośród żebraków, najbardziej zuchwały spośród grzeszników, ten właśnie wróg, że oni wszyscy są we mnie i że to właśnie ja potrzebuję jałmużny, swojej własnej dobroci i to właśnie ja jestem tym wrogiem, który musi być kochany. Co wtedy zrobić, kiedy właśnie ja potrzebuję miłości, przebaczenia, szacunku do siebie, godności, żeby ją uszanować, przyjąć, być dla siebie przyjacielem? Jak tego nie ma, to mamy też piekło na ziemi, będzie ciężko. Też jest prawda taka, że chyba każdy z nas ma sobie dużo do wybaczenia pod wieloma względami. Też chyba nie można powiedzieć, że ktoś sobie już wybaczył wszystko i ma problem z głowy. To jest też proces przebaczenia sobie, chyba do śmierci, bo będziemy doświadczać różnych rzeczy w ciągu naszego życia, różnych wyborów, decyzji. Nie zawsze będą takie mądre i dobre i właściwe, też będą błędy. Pytanie, czy będę umiał przebaczyć sobie moje błędy, przyjąć je i z nimi się pogodzić. I tutaj mamy sobie dużo do wybaczenia, na przykład pod jakimi względami, że nie zawsze byłem wszechmocny jak Bóg, że się wystawiałem na zranienia drugiego, że pozwalałem na to, że na przykład zgodziłem się na to, że mnie oczerniano, zgodziłem się na negatywne oceny moich rodziców czy wychowawców. Może tak być, że nigdy pępowiny nie przeciąłem, nie zbuntowałem się na przykład, że pozwoliłem naszemu cieniowi podświadomości zrzucić się przeciw mnie, albo w końcu, że do tego stopnia byłem w zmowie z winowajcą, że powielałem obrażające mnie czyny przez to, że się z nim utożsamiłem. Czy wobec tak wielkiego wyzwania przebaczenia sobie nie ma pokusy zniechęcenia albo rozpaczy? Myślę, że chwilami jest. Chwilami jest tak, że człowiek ma siebie dosyć swoich braków, słabości, biedy, tych samych błędów, porażek, wyborów fatalnych i tak dalej. Chwilami mamy siebie dosyć. Według wszelkiego prawdopodobieństwa upadlibyśmy, gdybyśmy liczyli tylko na własną inicjatywę i na własne siły. Bernanos nie uważał inaczej. On mówił tak: istota, którą się zmusza do patrzenia na siebie bez łagodnej litości Boga, może tylko wpaść w nienawiść i pogardę wobec siebie. Potrzebujemy miłości Boga. Będziemy też o tym mówili kiedyś w przyszłości, o przebaczeniu, że On tak naprawdę dokonuje w nas pełnego przebaczenia, ale zależy to też od naszej otwartości, a więc również od poznawania siebie takimi, jacy jesteśmy. I cokolwiek by było, mam nadzieję, że rozumiemy taką życiową doniosłość przebaczenia sobie, że to jest ważny moment w naszym życiu i ważny proces, by uczyć się sobie wybaczać, bo to przebaczenie warunkuje proces naszej przemiany, naszego rozwoju, czy sukces wszystkich innych naszych decyzji i wyborów. Bo też taki mądry sufi, tak on się nazywa, Hasdai ben Hamelek, nie miesza z tym, jak on się nazywa, ale takie mówi też mądre zdanie, no bardzo oczywiste, myślę, dla nas, ale sobie je tutaj pozwolę zacytować. Jeśli ktoś jest okrutny względem siebie, jak można oczekiwać od niego współczucia dla innych? Z tym zostawiamy Państwa, życzymy dobrej nocy.
I życzymy Państwu, żeby Państwo sobie dali prawo do popełniania błędów i spojrzeli na siebie łaskawym okiem, bo to chyba sprzyja akceptacji siebie i dokonaniu przebaczenia właśnie sobie. Ksiądz Robert Staszuk był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, jeśli mogę. Szczególnie bliskich mi przyjaciół i parafian z Sobolewa.
Pozdrawiamy serdecznie. Tomasz Goska również Państwa pozdrawia. Program realizował Anna Kaszczyc. Dziękuję Państwu za uwagę.
Świat ludzkich uczuć.